Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Agile Retrospectives Making Good Teams Great to praktyczny poradnik o retrospektywach zespołowych w projektach zwinnych napisany przez Esther Derby i Dianę Larsen. Książka nie traktuje retrospektywy jako formalnego podsumowania ani spotkania służącego rozliczaniu ludzi. Przedstawia ją jako regularną pętlę uczenia się, dzięki której zespół analizuje własny sposób pracy, rozpoznaje przeszkody i wprowadza niewielkie, sprawdzalne usprawnienia. Jej podstawowym celem jest pomóc zespołom reagować na doświadczenia jeszcze w trakcie projektu, zamiast odkładać wnioski do końcowego raportu, który często nie wpływa już na bieżące działania. Autorzy łączą ramę prowadzenia spotkania z dużym zbiorem ćwiczeń facylitacyjnych. Publikacja ma formę zbliżoną do podręcznika i katalogu praktyk, dlatego czytelnik może dobrać aktywność do czasu, sytuacji oraz dojrzałości zespołu. To książka szczególnie osadzona w realiach wytwarzania oprogramowania, lecz jej najważniejsze zasady dotyczą każdego zespołu, który chce systematycznie poprawiać współpracę. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, retrospektywa jako regularny mechanizm uczenia się zespołu. Centralną ideą książki jest odejście od retrospektywy organizowanej dopiero po zakończeniu projektu. Derby i Larsen pokazują, że taki późny przegląd może dobrze opisać przeszłość, ale zwykle ma ograniczoną wartość operacyjną. Ludzie nie pamiętają szczegółów, skład zespołu może się zmienić, a koszt poprawienia dawnych decyzji bywa już wysoki. Retrospektywa przeprowadzana po każdej iteracji tworzy, natomiast krótki cykl informacji zwrotnej. Zespół zauważa wzorzec, wybiera korektę i może sprawdzić jej rezultat w następnym cyklu pracy. Ważne jest tu rozróżnienie między oceną produktu a badaniem procesu współpracy. Spotkanie ma dotyczyć m.in. komunikacji, praktyk inżynierskich, przepływu pracy, zależności organizacyjnych i sposobu podejmowania decyzji. Nie jest więc dodatkiem do planowania, przeglądu produktu czy codziennej koordynacji. Ma własną funkcję, czyli wspólne badanie tego, jak zespół pracował. Autorzy traktują ciągłe doskonalenie jako odpowiedzialność całej grupy, a nie zadanie kierownika lub osoby prowadzącej Scrum. Taka perspektywa zmienia retrospektywę z ceremonii w narzędzie adaptacji. Wartość spotkania nie wynika z liczby zgłoszonych problemów, lecz z tego, czy zespół szybciej uczy się podejmować lepsze decyzje w realnych warunkach projektu. Po drugie, pięcioczęściowa struktura, która prowadzi od rozmowy do działania, książka porządkuje retrospektywę w pięciu etapach: przygotowanie gruntu, zebranie danych, wygenerowanie wniosków, decyzje o działaniach oraz zamknięcie spotkania. Ta sekwencja jest istotna, ponieważ ogranicza częsty błąd polegający na natychmiastowym szukaniu rozwiązań. Najpierw uczestnicy potrzebują zrozumieć cel i zasady rozmowy, a także przełączyć uwagę z bieżących zadań na wspólną refleksję. Następnie zbierają obserwacje, fakty i odczucia dotyczące minionej iteracji. Dopiero na tej podstawie mogą szukać zależności przyczyn, powtarzających się trudności lub elementów, które warto zachować. Faza działania wymaga zawężenia dyskusji do kilku konkretnych decyzji możliwych do wykonania i obserwacji. Ostatni etap pomaga domknąć spotkanie, ocenić jego użyteczność oraz utrwalić odpowiedzialność za ustalenia. Autorzy podkreślają, że pominięcie części struktury ma konsekwencje. Bez danych rozmowa opiera się na pamięci i dominujących opiniach. Bez generowania wniosków lista zdarzeń nie wyjaśnia, co należy zmienić. Bez planu działania retrospektywa staje się jedynie wentylem emocji. Z kolei brak zamknięcia osłabia poczucie, że czas został wykorzystany sensownie. Rama nie jest sztywnym scenariuszem, ale praktycznym szkieletem, który pozwala dobierać ćwiczenia bez utraty logicznego ciągu. Po trzecie, bezpieczeństwo rozmowy i skupienie na systemie zamiast na winie. Skuteczna retrospektywa wymaga warunków, w których uczestnicy mogą mówić otwarcie o trudnościach. Autorzy zwracają uwagę, że ludzie często unikają szczerego feedbacku, gdy obawiają się osądu, konfliktu albo przypisania winy. W takim środowisku spotkanie szybko ogranicza się do bezpiecznych ogólników, a najważniejsze problemy pozostają niewidoczne. Dlatego prowadzący powinien tworzyć ramy sprzyjające słuchaniu, równemu udziałowi i szacunkowi dla różnych perspektyw. Nie chodzi przy tym o wymuszanie jednomyślności ani o udawanie, że napięcia nie istnieją. Chodzi o przeprowadzenie rozmowy tak, aby różnice doświadczeń stały się materiałem do analizy. Książka kieruje uwagę na warunki pracy, reguły działania, przepływ informacji i ograniczenia systemowe, zamiast redukować problemy do cech pojedynczych osób. Jeśli na przykład zadania stale kończą się z opóźnieniem, użyteczniejsze jest zbadanie wielkości pracy w toku. niejasności wymagań czy zależności między zespołami niż wskazanie osoby odpowiedzialnej za opóźnienie. Takie podejście nie usuwa odpowiedzialności indywidualnej, ale pomaga znaleźć miejsca, w których zmiana ma największą dźwignię. Bezpieczeństwo psychologiczne ma też wymiar praktyczny, zwiększa jakość danych zebranych na spotkaniu. Im pełniejszy obraz doświadczeń zespołu, tym większa szansa na trafne wnioski i działania, które faktycznie poprawią pracę. Po czwarte, konkretne eksperymenty i konsekwentne sprawdzanie ustaleń. Derby i Larsen wyraźnie odróżniają plan działania od deklaracji typu poprawimy komunikację albo będziemy lepiej planować. Takie sformułowania mogą wyrażać dobrą intencję, lecz nie mówią, kto zrobi co, kiedy nastąpi zmiana ani po czym zespół pozna jej efekt. Retrospektywa ma przynieść niewielką liczbę konkretnych kroków, które można wdrożyć w kolejnej iteracji. Przykładowe działanie powinno mieć właściciela, jasno określony zakres i sensowny sposób obserwacji rezultatu. Dzięki temu zespół nie próbuje naprawić całego systemu naraz, lecz prowadzi kontrolowane eksperymenty usprawniające. Równie ważne jest wracanie do wcześniejszych zobowiązań. Jeśli na następnym spotkaniu nikt nie sprawdza, co się wydarzyło, retrospektywa traci wiarygodność. Uczestnicy uczą się wtedy, że można zgłaszać problemy, ale nie trzeba przekuwać ich w zmianę. Autorzy pokazują, że follow-up nie musi być rozbudowaną procedurą. Wystarczy uczciwie ustalić, czy działanie wykonano, jakie przyniosło skutki i czy należy je utrzymać, skorygować albo porzucić. Ta dyscyplina pozwala odróżnić rozwiązania, które brzmią rozsądnie, od tych, które pomagają w konkretnym kontekście zespołu. W rezultacie retrospektywa staje się cyklem obserwacji, decyzji, działania i ponownej oceny, a nie powtarzalną rozmową bez następstw. Na koniec, format katalogu ćwiczeń pozwala projektować spotkania dla konkretnej sytuacji. Istotną cechą książki jest jej praktyczna, katalogowa konstrukcja. Zamiast proponować jeden niezmienny rytuał retrospektywy, autorzy opisują liczne aktywności wraz z ich celem, potrzebnym czasem, przygotowaniem, krokami, materiałami, przykładami oraz możliwymi wariantami. Taki układ pomaga facylitatorowi świadomie projektować spotkanie. Inne ćwiczenie będzie potrzebne zespołowi, który ma trudność z otworzeniem faktów z iteracji, inne grupie zablokowanej przez konflikt, a jeszcze inne wtedy, gdy trzeba wybrać priorytet spośród wielu możliwych usprawnień. Katalog nie ma zachęcać do mechanicznego stosowania wszystkich technik. Autorzy podkreślają ograniczenia czasu i uwagi uczestników, dlatego warto wybierać tylko te aktywności, które odpowiadają aktualnej potrzebie. Ta zasada chroni przed spotkaniami przeładowanymi efektownymi, lecz niepotrzebnymi ćwiczeniami. Rola prowadzącego polega zatem nie tylko na znajomości technik, ale też na diagnozie sytuacji, dobraniu odpowiedniej kolejności i utrzymaniu celu rozmowy. Format książki jest użyteczny zarówno dla początkujących, którzy potrzebują gotowych struktur, jak i dla doświadczonych praktyków chcących rozbudować własny zestaw metod. Jej wartość leży w połączeniu elastyczności z dyscypliną procesu. Ćwiczenia są środkami do uzyskania danych, wniosków lub decyzji, a nie celem samym sobie. Podsumowując, Agile Retrospectives Making Good Teams Great będzie szczególnie użyteczna dla Scrum Masterów, Agile Coachów, liderów technicznych, kierowników projektów oraz członków zespołów, którzy chcą, aby spotkania po iteracji prowadziły do zauważalnej zmiany. Skorzystają z niej także facylitatorzy pracujący poza stricte zwinnym wytwarzaniem oprogramowania. O ile ich zespoły działają cyklicznie i mogą testować usprawnienia w krótkich odstępach czasu. Książka pomaga przejść od ogólnego przekonania, że warto się uczyć na doświadczeniu, do konkretnych decyzji dotyczących przebiegu spotkania, sposobu zbierania informacji i egzekwowania ustaleń. Jej praktyczną korzyścią jest możliwość dobrania aktywności do bieżącego problemu, zamiast powtarzania jednego schematu niezależnie od sytuacji. Intelektualnie wartościowe jest również pokazanie retrospektywy jako narzędzia badania systemu pracy, a nie oceny ludzi. Na tle wielu publikacji o Agile wyróżnia się wąskim, lecz konsekwentnie rozwiniętym zakresem. Nie próbuje być pełnym podręcznikiem Scruma ani zarządzania projektem. Koncentruje się na mechanice zespołowego uczenia się i pokazuje, jak połączyć bezpieczną rozmowę z realną odpowiedzialnością za zmianę. Jej katalogowy układ czyni ją książką, do której można wracać przed przygotowaniem konkretnej retrospektywy. Największą wartość przyniesie jednak wtedy, gdy wybrane ćwiczenia będą służyły pięcioetapowemu procesowi, a zespół będzie systematycznie sprawdzał efekty podjętych działań. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Esther Derby, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.